Przeżywamy 14 dzień papieski pod hasłem Jan Paweł II, świętymi bądźcie. To hasło wyraźnie nawiązuje do postulatu, jaki papież zawarł w liście Novo Millennio Ine Unte i zarazem ten dzień papieski ze swoim hasłem jest pokłosiem kanonizacji, jaka miała miejsce 1 maja bieżącego roku. Otóż w liście Novo Millennio Ine Unte papież pisze o tym, aby centralnym, głównym zadaniem Kościoła w trzecim tysiącleciu była troska o świętość, o uświęcenie. To hasło świętymi bądźcie przypomina dogmat o obcowaniu świętych. Według katechizmu Kościoła katolickiego obcowanie świętych, jak my mówimy, to komunia ze świętymi w tym, co dotyczy świętości. A więc jest to odnajdywanie siebie we wspólnocie świętych w trosce o świętość. Źródłem świętości jest Bóg. Wszelkie więc mówienie o świętości w oderwaniu od Boga, który jedynie jest święty, jest po prostu żartem, jest kpiną z religii. Nie ma bowiem autouświęcenia, nie ma świeckiego uświęcenia. Nie ma świętości naturalnej, bo i takie pojawiają się określenia. Nie chcę tu przywoływać nazwisk zmarłych niedawno pewnych polityków, o których mówiono w taki sposób, jak się mówi już o wyniesionym do chwały ołtarzu świętym. A człowiek, o którym wiadomo, że wiele zaszkodził Polsce i Kościołowi, ale jest prawie wyniesiony na ołtarze laickiej chwały. Tak na przykład próbowano porównywać pod względem świętości, w cudzysłowie, księżnę Dianę z matką Teresą z Kalkuty. Zresztą obydwie spotkały się w Rzymie w 1992 roku. Jedna i druga czyni dzieła charytatywne. No i teraz pytanie, która jest, ma większe zasługi właśnie z uwagi na siłę oddziaływania. Więc tego typu zestawienia są niepoważne i śmieszne. Papież natomiast w liście Novo Millennio Ine Unte postuluje, aby perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska Kościoła, była perspektywa świętości. Wydaje się, że takie ustawienie jest niezwykle trafne. To jest ustawienie całego chrześcijańskiego duszpasterstwa i duchowości zorientowanej na świętość. To jest jak wytyczenie kursu na Boga. To jest tak, jak ruszamy w drogę i na GPS-ie sobie wpisujemy cel i GPS nas prowadzi do celu, czasem różnymi dziwnymi drogami, ale wcześniej czy później nas doprowadzi do celu. Podobnie i tutaj. Ojciec Święty wytycza jednoznacznie cel. Świętość ma być celem, czyli zjednoczenie z Bogiem ma być celem całego życia chrześcijańskiego i wszystkich przedsięwzięć duszpasterskich. I w tę perspektywę, w ten kontekst wpisuje się także hasło obecnego dnia papieskiego. Jednakże przeszkodą w tym kursie na niego, na Boga, od początku, jak istnieje ludzkość, jest grzech. To grzech jest zasadniczą przeszkodą w dążeniu do świętości. Jeżeli więc mówimy o świętości w kontekście Jana Pawła II, to nie możemy przemilczać problemu grzechu. Tym bardziej, że temat grzechu został zadany jako jeden z tematów, które powinniśmy podjąć w ramach naszej formacji. Zbytnie skupianie się na grzechu może nam przesłonić zasadniczy cel, jakim jest świętość, jakim jest niebo, i osłabić dążenie do tego celu. Ale z drugiej strony, asceza, praca nad sobą, a więc cały wysiłek związany z walką z grzechem, z pokonywaniem grzechu, jest niezbędnym środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest świętość. I tak trzeba to ustawić, że celem życia chrześcijańskiego jest Bóg i świętość. Środkiem koniecznym, niezbędnym pokonywanie i walka z grzechem. Ale trzeba zachować tę proporcję. i nie pomylić celu i środka. Tymczasem mamy przykłady częstego przeakcentowywania tematyki grzechu. Weźmy dla przykładu przepowiadanie rekolekcyjne, czy wiele książek ascetycznych, zwłaszcza starszych, eksponuje problem grzechu do tego stopnia, że wydaje się, że to jest jedyny sens chrześcijaństwa. Pokonać grzech, który był, który jest i który będzie. Bo wpisany jest jakoś w naturę ludzką. I właśnie to przeakcentowywanie tematyki grzechu i tylko mówienie o tym, że grzeszymy, jesteśmy grzeszni, mamy się nawracać i tak jak to czynią niektóre środowiska zaangażowane duchowo, gdzie grzech i poczucie grzeszności czynią z jakimś swoistym narzędziem całej katechezy, całego kerygmatu. Takie przeakcentowywanie tematyki grzechu sprawia, że chrześcijaństwo staje się czymś zniechęcającym, smutnym i jednostronnym. To trochę tak, jakby w pielgrzymce, gdy idziemy pieszo w pielgrzymce na Jasną Górę, patrzeć wyłącznie tylko pod swoje nogi i skupiać się na tym, żeby się nie potknąć. Może się to udać, choć wątpię. Ale nawet jeśli nam się uda przejść całą trasę bez potknięcia, bo uważnie patrzymy pod nogi, to nie widzimy już nic. Nie widzimy ani celu i nie dojdziemy tam, gdyby nie tłum, który nas, że tak powiem, prowadzi. Ani też nie zobaczymy twarzy idących obok nas, ani tym bardziej piękna krajobrazu, przez który prowadzi pielgrzymia droga. Coś podobnego może być z naszym przeżywaniem chrześcijaństwa, jeżeli za bardzo zapatrzymy się w problem naszego grzechu i uczynimy go celem, podczas gdy on ma być tylko środkiem. Nie znaczy to jednak, że mamy odrzucić problematykę grzechu. Więc tu musimy się strzec przed tymi skrajnościami, że albo przeakcentowujemy grzech, albo go przemilczamy. Więc każda skrajność jest niebezpieczna. Patrzmy, jak robi Jan Paweł II. On nie neguje rzeczywistości grzechu. Taka wizja byłaby zbyt uproszczona i naiwna. Na przykład wydał adhortację, rekoncyliację, penitencję o sakramencie pokuty i pojednania 2 grudnia 1984 roku i z tej adhortacji za chwilę posypie się cały szereg cytatów i myśli. Oprócz tego bardzo często w swoich katechezach dotyka problemu grzechu, ale zawsze przyświeca mu nadrzędny cel, jakim jest świętość. A więc tylko mówienie o grzechu jest zasadne, jest skuteczne, gdy mówimy w kontekście i w perspektywie świętości. Oderwanie grzechu od problematyki świętości sprawia, że wszystko traci sens, traci właściwe proporcje. Bez świętości Boga mówienie o grzechu jest pozbawione sensu, pozbawione racji, pozbawione przedmiotu. Bowiem grzech jest tylko wtedy, kiedy jest uznanie Boga. Jak się nie uznaje Boga, Jego świętości, grzech nie ma sensu. Jednakże bez uznania grzechu nie ma też nawrócenia. Nie ma dążenia do świętości, jeżeli nie uznamy grzechu. Mówienie o grzechu bez uznania świętości pozbawione jest racji. Więc te dwie rzeczy są ściśle ze sobą związane z tym, że świętość jest celem, walka z grzechem, sposobem dążenia do celu. Jan Paweł II ze wspomnianej adhortacji rekoncyliacji et penitencja w 13 punkcie pisze: uznanie swego grzechu, co więcej, po głębszym spojrzeniu na własną osobowość, uznanie siebie grzesznikiem zdolnym do popełniania grzechu i skłonnym do grzechu jest konieczną zasadą powrotu do Boga. Jak rozumieć te słowa? Że nie tylko uznanie grzechu, ale uznanie siebie grzesznikiem. Jak rozumieć? Otóż może tak być, że uznaję grzech, no fakt, źle się stało, źle zrobiłem. Ale musiałem, nie miałem wyboru. Przychodzi chłop i mówi, no proszę cię, no musiałem zakląć. Co znaczy musiałeś? Ktoś ci przyłożył karabin do głowy, mówi, klnij. Prawda? Więc uznać, to ja zgrzeszyłem, to ja to zrobiłem. Nie tylko stwierdzam grzech, no zdarzyło się. Prawda, że grzechy, popełniłem następujące grzechy. I troszkę tak traktujemy, mówiąc taką formułę, popełniłem takie grzechy, trochę traktujemy je jako coś, co jest na zewnątrz. Natomiast kwestia uznania siebie grzesznikiem, to znaczy zbadanie motywów, powodów, źródeł tego, co się wydarzyło. To siedzi we mnie, a nie obok mnie. To oznacza uznać siebie grzesznikiem. To ja jestem ich sprawcą. To ze mnie to pochodzi. A zatem problem leży we właściwym rozumieniu grzechu i rozumieniu roli, jaką grzech spełnia w naszym życiu. Trzeba od razu zaznaczyć, że nie grzech jest pierwszy, choć grzech jest pierworodny. Nie grzech jest pierwszy. Doświadczenie grzechu nie jest pierwsze. Pierwsze jest doświadczenie miłości Boga. Bóg stwarza świat z miłości. To jest pierwszy, chronologicznie biorąc, akt Boga. Grzech przychodzi potem. Najpierw jest miłość Boga. I to jest miłość potężniejsza, która stwarza. Grzech jest siłą znacznie słabszą, choć potężną, która niszczy. Żeby coś zniszczyć, nie potrzeba wiele siły. Ale żeby coś wybudować, trzeba wiele wysiłku. Choć grzech robi wrażenie swoją destrukcyjną mocą, to jednak zawsze jest słabością. I tak trzeba też widzieć problem grzechu. Ważniejsza i większa jest miłość niż grzech. Wbrew pozorom, wcale nie jest łatwo mówić o grzechu. Wspomniałem o tym, że wielu kaznodziejów, katechetów przerysowuje, przejaskrawia problem grzechu, czyniąc go niekiedy wyłącznym tematem całego chrześcijańskiego kerygmatu, co jest fatalnym błędem. Ale wbrew pozorom nie jest łatwo mówić o grzechu. Mimo że wydaje się to taki temat atrakcyjny i tak bardzo poruszający i ludzie mimo wszystko chętnie słuchają. By mówić o grzechu, trzeba byłoby najpierw mówić o Bogu, o tajemnicy Boga, o tajemnicy Jego miłości, o mysterium caritatis. Dopiero wtedy otrzymujemy odpowiednie narzędzia, by mówić o mysterium iniquitatis, o tajemnicy grzechu. Grzech bowiem jest antytezą Boga. Jeżeli chcę pokazać antytezę Boga, zaprzeczenie, to muszę próbować pokazać piękno Boga. A to jest szalenie trudne. Jednakże, jak wspomniałem, nie można uchylać się od tematu grzechu. Chodzi o to, żeby nie zrozumieć źle, że ta przestroga przed przeakcentowywaniem problemu grzechu nie oznacza zgody na przemilczanie grzechu. Ale chodzi cały czas o zachowanie właściwych proporcji, właściwej kolejności. Nie można uchylać się od tematu grzechu. To jest znowu druga skrajność, że wielu duszpasterzy, zwłaszcza w krajach Zachodu, pomija problem grzechu. Nie mówi o grzechu. Mówi się o terapii, mówi się o jakimś odreagowywaniu. W tej chwili nawet w konfesjonale już wielu spowiedników, wielu kapłanów ucieka się do jakichś metod pseudoterapeutycznych, byleby nie stresować ludzi. Bo powiedzenie komuś zgrzeszyłeś może go zniechęcić, może go odtrącić od wiary. Mówić zambony o grzechu to wyganiać ludzi z kościoła. To myślę, że to jest diabelskie kłamstwo, w które my się czasami jako duchowni dajemy uwikłać. I znowu wróćmy do myśli Jana Pawła II, który jest naszym przewodnikiem i naszym mistrzem, jeśli chodzi o życie duchowe. Jan Paweł II we wspomnianej adhortacji Reconciliatio et Penitentia, przywołując myśl papieża Piusa XII, pisze: grzechem tego wieku jest utrata poczucia grzechu. Grzechem tego wieku, to była słowa z lat 40. XX wieku. Grzechem tego wieku jest utrata poczucia grzechu. O ileż bardziej te słowa odnoszą się do naszych czasów, do XXI wieku. Natomiast, jak pisze Jan Paweł II, poczucie grzechu ma swoje źródło w świadomości moralnej człowieka i jest jakby jej termometrem. Poczucie grzechu jest termometrem świadomości moralnej człowieka. Jeżeli mam poczucie grzechu, to znaczy, że mam właściwy stosunek do Boga, do siebie i do otaczającego mnie świata. Nieco dalej Jan Paweł II pisze: przywrócenie właściwego poczucia grzechu jest pierwszym sposobem przezwyciężenia poważnego kryzysu duchowego, jaki trapi człowieka naszych czasów. Poczucie grzechu odbudowuje się jednak jedynie przez jasne odwołanie się do niezmiennych zasad rozumu i wiary, zawsze głoszonych przez naukę moralną Kościoła. Więc trzeba odbudować poczucie grzechu w człowieku współczesnym, dając w ten sposób szansę do przezwyciężenia poważnego kryzysu duchowego. Ale to przywrócenie poczucia grzechu dokonuje się nie poprzez zagłaskiwanie sumienia, ale poprzez, jak pisze papież, jasne, przejrzyste odwołanie się do niezmiennych zasad rozumu i wiary. A zatem, czym jest grzech? To, co powiedzieliśmy do tej pory, jest tylko jakby wprowadzeniem do dalszej refleksji. Teraz stawiamy zasadnicze pytanie. Czym jest grzech? Ze względu na pewną delikatność materii, chodzi o to, aby nie gorszyć, nie uczyć grzeszenia poprzez mówienie o konkretnych grzechach, na ogół mówi się w sposób dość ogólnikowy, abstrakcyjny. I powiem tak, że wspomniana przed chwilą trudność mówienia o grzechu bierze się także stąd, że kaznodzieja, mówiąc o grzechu, musi bardzo czuwać, żeby ilustrując i mówiąc konkretnie o grzechu, nie sprawiał wrażenia, że mówi o czyichś konkretnych grzechach, a więc ujawnia jego tajemnicę sumienia. To jest bardzo trudne. Jeżeli się staje przed społecznością parafialną, duszpasterz, który jest zarazem spowiednikiem swoich parafian, staje przed nimi i mówi o grzechach, to można się łatwo domyśleć, że przynajmniej kilku, jeśli nie kilkunastu słuchaczy powie: no tak, mówi o moim grzechu. Zapamiętał sobie i to mówi o mnie. I czasem są takie sygnały ludzi, którzy mówią: czemu ksiądz mnie tutaj zdenuncjował? No, ludzie często nie wiedzą, że ich grzechy są bardzo podobne do grzechów innych. Te grzechy są bardzo do siebie podobne, jeżeli nie identyczne. I jeżeli komuś wydaje się, że to jest takie ciekawe słuchać cudzych grzechów, to ja mu mówię, że to jest nudne jak flaki z olejem. Naprawdę w tym nie ma nic ciekawego. Mnie się kiedyś też jako młodemu księdzu wydawało, że to może być ciekawe. Przekonałem się, po roku czasu wyleczyłem się z tego przekonania. Nie chcę przez to powiedzieć, że posługa spowiednika jest niepotrzebna, bez sensu. Jest to jakiś trud i penitenta, ale i trud spowiednika, który służy no właśnie dążeniu do świętości jednego i drugiego. Niemniej od strony takiej psychologiczno-poznawczej naprawdę grzech nie jest czymś, co może człowieka fascynować. To jest tylko wrażenie, jak kolorowy balonik, który dużo obiecuje, a tak naprawdę w sobie nie zawiera nic. I właśnie na tym polega ten problem, że boimy się mówić konkretnie o grzechach, żeby nie urazić czyjegoś sumienia, żeby też komuś nie podpowiedzieć, jak można grzeszyć. I dlatego mówi się o grzechach w sposób ogólnikowy, abstrakcyjny. A tymczasem Jan Paweł II pisze, że nauczanie o grzechu i o nawróceniu nie może dokonywać się tylko przy pomocy pojęć abstrakcyjnych. Trzeba mówić konkretnie, nie tylko abstrakcyjnie, ogólnikowo. I znowu bywa też, że w teologii, zwłaszcza dawniejszej, popadano w pewną przesadę. Teologia moralna jeszcze w minionych dziesięcioleciach czy stuleciach stała się kazuistyką. Czyli uczono, jak rozstrzygać kazusy, konkretne przypadki. Tak się jeszcze troszkę czyni w formacji seminaryjnej w przedmiocie zwanym spowiednictwem, kiedy młodych księży, którzy nie mają doświadczenia spowiadania, i to jest pewien problem, bo jak można człowieka nauczyć praktycznie posługi w konfesjonale bez praktyki? No, można się bawić w ten sposób, że tak na niby się spowiadają, no ale to jest niepoważne i w pewnym sensie niemoralne. Dlatego też nie ma innego sposobu jak omawiania konkretnych przypadków grzechu, oczywiście z pominięciem wszelkich danych personalnych, i rozstrzyganie, jak się zachować, jakie rozwiązania można znaleźć w konkretnym przypadku. I cała teologia, był taki okres, kiedy się zanadto skupiała na kazuistyce, kiedy dokonywano różnych podziałów, systematyzacji grzechów, aż czasami po sytuacje czysto hipotetyczne czy wręcz absurdalne. Wydaje się, że w całej tej kazuistyce było skupienie uwagi na grzechu i w tym gąszczu spraw grzechu ginął realny człowiek. Nie był ważny człowiek, tylko jego grzech. I tu jest właśnie ten problem, czym jest grzech. Dlatego wydaje mi się, że nauczanie Jana Pawła II w wspomnianej aportacji Reconciliatio et Penitentia zdaje się przywracać właściwą perspektywę personalistyczną problematyce grzechu, gdzie o grzechu mówimy w perspektywie personalistycznej, perspektywie osoby, realnego człowieka, a nie tylko pewnego zjawiska, które się dzieje trochę jakby samoistnie, trochę jakby obok człowieka. Otóż Jan Paweł II stawia sprawę bardzo jasno. Pisze w 19 punkcie Reconciliatio et Penitentia: grzech jest bez wątpienia aktem wolności człowieka. Grzech jest aktem wolności człowieka. Myślę, że to jest fantastyczne spostrzeżenie. Kiedy my grzeszymy, a to jest doświadczenie dostępne każdemu z nas, jest taki moment, kiedy czujemy właśnie, co to znaczy być wolnym. Chcę, mogę zgrzeszyć, więc grzeszę. Doświadczenie własnej wolności. Może bardziej doświadczamy tej swobody działania w płaszczyźnie grzechu, niż w płaszczyźnie miłości, której wolność ma służyć. Dlatego Jan Paweł II pisze, że grzech jest aktem wolności człowieka. A takie akty wolności nie są przecież abstrakcją, ale jak najbardziej realnym i dotkliwym konkretem, którego skutki odczuwamy. Jeżeli mówimy, że grzech jest aktem wolności człowieka, to jest to prerogatywa wyłącznie ludzka. Tylko człowiek grzeszy jako istota rozumna. Poza aniołami, o których wiemy, że są, tylko człowiek grzeszy. Tylko człowiek popełnia grzech. Istoty pozaludzkie, pozaanielskie, nie grzeszą. Pies, że obsika drzewo, nie grzeszy. Bo nie jest to kwestia jego wyboru, tylko pewnych zachowań instynktowych. Karanie psa za to, że podnosi nogę nie tu, gdzie byśmy chcieli, jest bez sensu, bo nie wiąże się to z jego odpowiedzialnością. Grzech ma zawsze format konkretnego człowieka. Jeśli właśnie grzech jest aktem wolności, to jest to zawsze grzech na miarę człowieka. Można by powiedzieć w ten sposób, że w każdym grzechu zostawiamy ślad, zostaje nasze DNA duchowe. Nie ma bowiem grzechu in abstracto. Zawsze za nim stoi konkretny człowiek. To ja zgrzeszyłem, to ja tu jestem grzesznikiem, a nie tak, że jestem ja i obok mnie taki grzech. Tylko ten grzech siedzi we mnie. On ma kształt mojego wnętrza, mojego sumienia. Dalej Jan Paweł II pisze, że na mocy wolności człowieka grzech jest nieposłuszeństwem, które nie uznaje aktem swej wolności panowania Boga w swoim życiu, przynajmniej w określonym momencie, kiedy przekracza jego prawo. A więc mamy kolejną definicję, kolejny krok w zdefiniowaniu grzechu. To jest akt wolności, ale idący w kierunku nieuznania, odrzucenia panowania Boga w swoim życiu. Przynajmniej w momencie, kiedy człowiek przekracza jego prawo. Jakby uchyla, Panie Boże, teraz nie patrz. Teraz ja sobie tutaj tworzę własną enklawę wolności. Ciebie to nie obchodzi. Ciebie tu w tym momencie nie może być. Zauważmy od razu bardzo praktyczną rzecz. Gdybyśmy mieli świadomość obecności Boga, praktycznie nie mamy szansy na zgrzeszenie. Grzeszymy dlatego, że zapominamy, że Bóg jest i patrzy na mnie z miłością. Właśnie na tym polega cała tajemnica grzechu, że wyłącza nam się ten czujnik. Jan Paweł II wskazuje na dwa typy grzechu. Tak zwany grzech osobisty i grzech społeczny. Z tym, że nie mylmy grzechu społecznego z tak zwanym grzechem cudzym, choć jest tutaj pewien związek. Mówimy o grzechu społecznym ze względu na skutki społeczne, jak również na społeczne struktury chore, złe, które doprowadzają człowieka do upadku, do zła. Myślę, że przykładów na grzech społeczny nie trzeba daleko szukać. Wystarczy tylko przejrzeć nasze źródła informacji, nasze media, by na każdym kroku zobaczyć, na czym polega grzech społeczny. Chore prawo, chory system funkcjonowania państwa, życia społecznego, samorządowego i tak dalej. Na różnych poziomach mamy do czynienia z grzechem społecznym. Należy podkreślić jednak, że grzech w znaczeniu prawdziwym i właściwym jest zawsze aktem konkretnej osoby. Tak naprawdę jest grzech osobisty. Ale jeżeli ten grzech osobisty ma ewidentne skutki o charakterze społecznym, wówczas mówimy, że jest to grzech społeczny. Kiedy ten ciężar skutków idzie w rzeczywistość społeczną, wówczas mówimy, że jest grzech społeczny, choć w istocie zawsze jest aktem konkretnej osoby, ponieważ, jak powiedzieliśmy, jest aktem wolności konkretnego człowieka, a nie aktem grupy czy wspólnoty. Kultura europejska, kultura chrześcijańska, póki co, choć pewnie to się może zmienić, jednak uznaje indywidualną odpowiedzialność. To już w Starym Testamencie prorocy się rozprawili z odpowiedzialnością zbiorową, kiedy mówią, dlaczego, Pan Jezus też przywołuje te słowa, dlaczego mówicie, że nasi ojcowie, dziadowie jedli jagody, a dzieciom zęby ścierpły? Więc nie ma odpowiedzialności zbiorowej, że tak jak to stosują chociażby kraje muzułmańskie, że za błąd członka rodziny morduje się całą rodzinę. Czyli trzeba wytępić zło z jego korzeniami. Póki co w systemie prawnym europejskim jest odpowiedzialność indywidualna. Ale jeżeli tak dalej pójdzie, to kto wie, czy nie będziemy musieli też zmieniać pewnych systemów wartości. Miarą i wyznacznikiem grzechu, jak już powiedziałem na wstępie, jest świętość Boga. I w zależności od tego, w czym i w jakim stopniu człowiek się buntuje, jest nieposłuszny wobec Boga, w zależności od tego rozróżnia się grzech powszedni i grzech śmiertelny. Chodzi tu oczywiście głównie o grzech indywidualny, osobisty, a nie tylko społeczny. Więc Ojciec Święty wskazuje na dwie kategorie grzechu. Grzech powszedni i grzech śmiertelny. Dawniej mówiło się o grzechu lekkim, grzechu ciężkim. To nazewnictwo jeszcze funkcjonuje, ale nie jest dostatecznie precyzyjne. No bo jak zważyć, jak ocenić, że coś jest lekkie, a coś jest ciężkie? To rozróżnienie, jakie proponuje Ojciec Święty, wydaje się bardziej precyzyjne. I wyjaśnia. Grzech jest nieładem wprowadzonym przez człowieka przeciwko życiodajnej zasadzie, jaką jest Bóg. Gdy na skutek grzechu nieład w duszy posunie się aż do odwrócenia się od celu ostatecznego, czyli od Boga, z którym jednoczy nas miłość, wówczas ów grzech jest śmiertelny. Kiedy zaś ów nieład dotyczy innych rzeczy, a nie odwrócenia się od tegoż celu, wówczas grzech jest powszedni. Dlatego grzech powszedni nie pozbawia łaski uświęcającej, przyjaźni z Bogiem, miłości, a zatem szczęśliwości wiecznej, podczas gdy pozbawienie tych dóbr jest bezpośrednią konsekwencją grzechu śmiertelnego. Co nie oznacza, że możemy lekceważyć grzech powszedni. No tutaj obecna służba zdrowia dobrze wie, że może z nas tutaj odpowiednio poinstruować, że jakiejś drobnej infekcji nie wolno lekceważyć, bo niewinna infekcja, nieleczona, niekontrolowana, niepokonana może doprowadzić do śmierci. Podobnie jest i ze sferą grzechu. Nie lekceważymy więc grzechów powszednich, a więc tych, które tylko osłabiają naszą więź miłości z Bogiem, ale jej nie burzą, jednak jej nie lekceważymy, bo jeżeli systematycznie osłabiamy tę więź, no to ona w pewnym momencie zamrze, całkowicie się zernie. To jest tak samo jak z budowlą. Jeżeli wyjmiemy ze ściany jedną cegłę, no dom się chyba jeszcze nie zawali. Ale jak będziemy systematycznie wyciągać cegła po cegle, w pewnym momencie dojdzie do katastrofy. Więc w tym sensie jest to rozróżnienie między grzechem śmiertelnym a grzechem powszednim. Od innej strony biorąc, należy przypomnieć, że grzechem śmiertelnym, uczy Jan Paweł II, jest ten, który dotyczy materii poważnej i który został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą. Zauważmy tutaj trzy rzeczy, trzy kryteria do oceny grzechu, zwłaszcza grzechu śmiertelnego. A więc materia poważna, pełna świadomość i całkowita zgoda. W ocenie, czy zaistniał grzech jako akt wolności i miłości człowieka, należy więc brać pod uwagę te trzy zasadnicze kryteria. Czy materia jest poważna, czy sprawa dotyczy rzeczy istotnych, czy też jakichś marginalnych, błahych. Dalej, czy jest pełna świadomość tego, co robię? Czy mam świadomość, że to, co robię, jest złe? Bo jeżeli nie mam świadomości, że to jest złe, robię, bo po prostu tak się robi, no to trudno mówić, że jest to grzech. I trzecia rzecz, musi być pełna zgoda. Czyli robię źle, wiem, że to jest źle i chcę tego, żeby było. Wtedy mamy do czynienia z grzechem śmiertelnym. Te trzy rzeczy są bardzo ważne w samoocenie. Jan Paweł II pisze dalej. Nazywamy grzechem śmiertelnym ten akt, którym człowiek dobrowolnie i świadomie odrzuca Boga, Jego prawo, ofiarowane człowiekowi przez Boga przymierze miłości. Gdyż woli zwrócić się do siebie samego, do jakiejś rzeczywistości stworzonej i skończonej, do czegoś przeciwnego woli Bożej. I tutaj przypominają się słowa z Ewangelii, że nie można dwom panom służyć. Właśnie grzech śmiertelny polega na tym, że odwracam się od źródła życia, od pana życia ku ciemności, ku śmierci. Bo nie da się inaczej. No tak jesteśmy stworzeni. Jeżeli się zwracam twarzą do jednego człowieka, to do drugiego plecami i tym, co jest poniżej pleców. No nie da się inaczej. Więc jeżeli się zwracam ku stworzeniu, odwracam się od Boga. Jeżeli się angażuję w coś, co jest tylko stworzone, przyziemne, no to znaczy, że wykluczam na ten moment Boga. Grzechem śmiertelnym jest właśnie każdy taki wybór, każda taka decyzja, kiedy chcę się odwrócić po to, aby wybrać coś, co nie jest Bogiem. W tym miejscu ważna rzecz. Papież przestrzega mianowicie, aby nie utożsamiać grzechu śmiertelnego z tak zwaną opcją fundamentalną przeciwko Bogu i bliźnim. Chodzi tutaj o pewną ważną rzecz. Mianowicie w krajach Zachodu, w chrześcijaństwie zachodnim, jeżeli mówi się o grzechu śmiertelnym, to tylko w pewnych sytuacjach szczególnych, że grzech śmiertelny jest wtedy, kiedy człowiek podejmie właśnie taką decyzję zerwania z Bogiem na całe życie. Czyli właśnie opcja fundamentalna, rodzaj apostazji. Wtedy jest to grzech śmiertelny, wtedy nie wolno pójść do Komunii Świętej. Ale wszystko inne, jeżeli publicznie zadeklarowałeś, że Pan Bóg już nie jest dla ciebie potrzebny, nie czynisz grzechu śmiertelnego. Możesz być u Komunii Świętej. Nie musisz się spowiadać. To jest tylko jakiś tam grzech powszedni, pewna niedoskonałość, pewna słabość, ale nie zerwałeś więzi z Bogiem, bo nie powiedziałeś Bogu kategorycznego nie. Nie podpisałeś cyrografu. Papież przestrzega przed takim utożsamianiem jako sytuacją bardzo groźną i wikłającą człowieka w wielką odpowiedzialność. Więc nie tylko takie radykalne odejście od Boga, ale każdy wybór, nawet cząstkowy, w którym jest świadomym odwróceniem się od Boga, jest grzechem śmiertelnym. Czym innym jest także grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Z moich obserwacji wiem, że tematyka grzechu przeciwko Duchowi Świętemu wzbudza wiele niepokoju, prawie że przerażenia. Najpierw powiedzmy tak, że nauka o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu znana jest od starożytności chrześcijańskiej. Tą tematyką zajmował się już na przykład święty Augustyn. A grzech przeciwko Duchowi Świętemu w istocie to stawianie oporu łasce. To odmowa nawrócenia. To już nie tylko grzech materialny, ale to jest właśnie trwanie w grzechu. Sytuacja taka jest jakby podwójnie dramatyczna. O ile człowiek grzeszy przez swoją słabość, przez pewną skłonność, pewną niespójność swojej psychiki, to grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest, można powiedzieć, grzechem do kwadratu, czy do sześcianu. Jest to więc odrzucenie Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, nieprzyjęcie, zanegowanie w dwóch takich, jak to teologia scholastyczna mówi, w dwóch wymiarach. Przez brak albo przez nadmiar. Może być działanie właśnie w sensie braku, że nie spełniam czegoś, albo działam w drugą stronę, przesadzając. Jeżeli cnoty teologalne wiary, nadziei i miłości są tymi zasadniczymi kotwicami wiążącymi nas z Bogiem, to grzechy przeciwko Duchowi Świętemu są właśnie podważeniem cnót teologalnych w tych dwóch aspektach. W związku z tym mamy sześć odmian grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. A więc tak, przeciwko wierze, z jednej strony to jest niewiara, ateizm, per excessum, zwalczanie prawd wiary, ośmieszanie prawd wiary. Na przykład wspominany przez nas w rozmowie grzech dzieciobójstwa, czy grzech właśnie zapłodnienia in vitro. To jest otwarte, formalne zwalczanie prawdy wiary. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Nie tylko, że nie wierzę, bo tak mnie wychowano i nic nie robię, żeby wiarę poznać, ale walka z prawdą objawioną jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Przeciwko nadziei mamy z jednej strony rozpacz, czyli całkowite zniechęcenie, poddanie się i twierdzenie, że mój grzech jest tak wielki, popełniłem tyle zła, że żadne Boże miłosierdzie nie jest w stanie mnie dźwignąć. Nawet Pan Bóg nie poradzi sobie z moim grzechem. Lepiej więc zejść na dno piekła, to wszystko nie ma sensu. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Kiedy kapłan proponuje komuś, wyspowiadaj się, on mówi, to i tak nic nie zmieni, to i tak nie ma sensu, nie chcę. Grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu. A w drugą stronę będzie zuchwałość. Skoro Bóg jest bogaty w miłosierdzie, skoro zawsze przebacza, to i tym razem mi przebaczy. Więc hulaj dusza bez kontusza. I przeciwko miłości. To będzie zatwardziałość w grzechu. Nie chcę kochać. Odmawiam miłości Boga i człowieka. Wolę pozostać w miłości siebie samego, skupić się na sobie. I w drugą stronę nie pokuta, brak chęci nawrócenia, nie podejmowanie odpowiadania miłością na miłość. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Wspomnieliśmy o tym, że grzech jest powszechnym doświadczeniem każdego człowieka. W jakimś sensie grzech jest wpisany w ludzką naturę od początku. Jesteśmy zranieni grzesznym upadkiem pierwszych rodziców i dlatego doświadczamy trudu pokonywania w sobie grzechu. Jednakże nie można powiedzieć, że pod tym względem nic skutecznego nie da się zrobić. A takie poglądy pojawiają się tu i ówdzie. Żeby tylko dla przykładu przywołać znanego, poczytnego autora, często zapraszanego do różnych środowisk, jakim jest Anselm Grün, benedyktyn z Niemiec, który szczególnie znany jest z tego, że do interpretacji pewnych prawd i prawideł związanych z życiem duchowym aplikuje psychologię Junga, która jest psychologią ezoteryczną, nie opartą na żadnych przesłankach empirycznych. Jest to rodzaj ezoteryzmu. Więc już samo to jest bardzo niebezpieczne. A konsekwencje tego są następujące. Między innymi kiedyś czytałem komentarz Gruina do nauki Ewagriusza Spontu o tak zwanych ośmiu demonach. To jest nauka, która była u początku całej teorii siedmiu grzechów głównych. I Grün interpretuje te tak zwane demony, czyli pewne skłonności człowieka do grzechu, w kategoriach jungowskich jako cień. Czym jest cień? Cień jest czymś, co bez przerwy nam towarzyszy. Gdzie się nie odwrócę, jeżeli świeci słońce, jest cień. Nie ucieknę od cienia. Cokolwiek bym robił, cień idzie zawsze za mną. Więc po co mam walczyć z cieniem? Po prostu się na niego godzę. Akceptuję. No jest i koniec. Nic z nim nie zrobię. Więc wszelkie zabiegi są daremne. Wszelkie próby nawrócenia się nic nie pomogą. Grzech pozostanie. Nawet łaska Boża nie jest w stanie mnie zmienić, bo grzech jest i będzie. Będzie siedział. A więc po co? Po co walczyć z grzechem? Po co pracować nad sobą, skoro to nic nie da? Bo to jest cień. To jest bardzo niebezpieczna hipoteza, niebezpieczna teoria, która nie tylko, że nie przynosi pokoju sumienia, ale jeszcze bardziej wznieca lęk, spiętrza lęk, bo człowiek nie znajdzie spokoju, dopóki nie spocznie w Bogu, dopóki z Bogiem się nie zjednoczy, dopóki nie wróci do swego początku, skąd wyszedł. Dlatego trzeba, tak jak uczy Jan Paweł II, powierzyć siebie Chrystusowi. Chrystus jest skutecznym lekarzem w sprawie grzechu. Tylko On pokonał śmierć, piekło i szatana. Dlatego pisze, dla uniknięcia grzechu czy uwolnienia się od niego, chrześcijanin wspierany jest obecnością w nim samego Chrystusa i tajemnicy Chrystusa, która jest tajemnicą pobożności. Bez łaski Bożej, bez powierzenia siebie Chrystusowi, bez powierzenia Chrystusowi swojego grzechu, swojej słabości, nigdy z nim nie wygramy. Własnymi siłami nie pokonamy grzechu. Pod tym względem Grün ma rację. Ale nie wolno zapominać, że zwycięzcą śmierci, piekła i szatana jest Chrystus. To On jako pierwszy zmartwychwstał. A zatem grzech jest do pokonania, choć ta droga może być czasem długa, bardzo ciernista, bardzo bolesna. Ale grzech jest do pokonania. O czym przekonują nas święci i czego uczy nas patron dnia, święty Jan Paweł II. W rekoncyliacji od penitencja pisze, że miłość Boga jest większa niżeli grzech, zaś Jego miłosierdzie nie zna granic. A tajemnica pobożności jest otwartą drogą Bożego miłosierdzia do życia pojednanego. Prawdziwa pobożność to życie pojednane mocą Bożego miłosierdzia. W podsumowaniu trzy pytania do refleksji. Co jest moim najczęstszym, a więc głównym grzechem, który jak zaciągnięty hamulec skutecznie uniemożliwia mi duchowy wzrost ku świętości? Co jest moim najczęstszym, powtarzającym się grzechem, który nie pozwala mi wzrastać ku świętości? Po drugie, w jaki sposób walczę z tym grzechem głównym? Jak go pokonuję? W jaki sposób ograniczam jego wpływ na całe moje życie? Co ja w tym względzie konkretnie robię? Nie wystarczy powiedzieć, no jest, Panie Boże, co ja na to poradzę? No taką mam przypadłość. I po trzecie, w czym konkretnie, w jakich działaniach wyraża się moja wola nawrócenia, czyli zerwania z grzechem? Jakie podejmuję konkretne, planowe działania, aby dzięki współpracy z łaską Chrystusa pokonywać grzech, zrywać z grzechem, okazywać prawdziwą wolność, która jest atrybutem mojego człowieczeństwa?